Witamy w podcaście warszawskiego biura Linklaters.
Witamy w trzecim odcinku naszego podcastu poświęconemu prawu sztucznej inteligencji. Ja nazywam się Daria Wojciechowska, jestem prawniczką w praktyce prawa własności intelektualnej oraz nowych technologii w kancelarii Linklaters. Razem z moją koleżanką z działu, Gosią Czubernat, porozmawiamy dzisiaj o ciekawostkach dotyczących praw własności intelektualnej w kontekście AI. Zanim przejdziemy do poszczególnych zagadnień, to myślę, że warto ustrukturyzować nasz dzisiejszy podcast. Podzielimy go sobie tak naprawdę na trzy części i na początku, czyli w tym pierwszym etapie, zastanowimy się, jakie problemy prawne powstają podczas tworzenia czy też trenowania sztucznej inteligencji. W drugiej części z kolei porozmawiamy o tym, na jakie elementy warto zwrócić uwagę z perspektywy IP na etapie korzystania z AI, między innymi na etapie wydawania promptów czy poleceń, mówiąc po polsku. W trzeciej części opowiemy z kolei o tym, w jaki sposób oceniać outputy generowane przez sztuczną inteligencję i czy mogą one w ogóle stanowić utwór objęty ochroną prawną autorską. Żeby system AI dobrze działał, to jak wszyscy wiemy, trzeba go nakarmić jakimiś danymi i najczęściej są to olbrzymie ilości danych, rozumianych też jako teksty czy grafiki. I tutaj pojawia się problem, jak zapewnić możliwość sprawnego rozwoju tej technologii, mając po drugiej stronie stosunkowo daleko idącą ochronę prawną autorską.
Tak, masz rację, bo temat jest nie do końca oczywisty i z uwagi na aktualnie procedowany projekt nowelizacji ustawy o prawie autorskim szeroko dyskutowany w polskim świecie prawniczym. Zacznijmy może od tego, jak to wygląda na poziomie unijnym, a potem opowiem, co nam planuje zafundować polski ustawodawca. Tak jak powiedziałaś, proces uczenia maszynowego, który jest istotny z punktu widzenia trenowania algorytmów, wymaga zgromadzenia danych treningowych, na przykład ze źródeł dostępnych w internecie, i ich przetworzenia, czyli na przykład usunięcia formatowania tekstu i przeprowadzenia obliczeń. Co najmniej gromadzenie i przetworzenie danych należy uznać za zwielokrotnianie utworu, a skoro tak, to potrzebujemy do tego określonego tytułu prawnego, bo zwielokrotniając cudzy utwór wkraczamy w sferę monopolu prawnoautorskiego. I takim tytułem prawnym jest oczywiście nabycie praw autorskich albo licencja, ale możemy też skorzystać z jakiejś formy dozwolonego użytku, czyli takiego wyjątku, który nam pozwala w określonych przypadkach pod określonymi warunkami korzystać z cudzego utworu, co zazwyczaj się wiąże albo z zerowymi, albo z niskimi kosztami w porównaniu z tymi innymi przypadkami, o których mówiłam. W prawie polskim nie mamy form dozwolonego użytku, które by umożliwiały dokonywanie zwielokrotnie na potrzeby uczenia maszynowego. W 2019 roku przyjęto jednak dyrektywę w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym, czyli tak zwaną dyrektywę DSM. I ta dyrektywa wprowadza postać dozwolonego użytku w postaci eksploracji tekstów i danych, czyli tak zwanego text and data mining. Eksploracja tekstów i danych to jest technika analityczna, która umożliwia wyszukiwanie wzorców i korelacji zachodzących w określonym zbiorze danych, co ma szczególne znaczenie w przypadku uczenia maszynowego. Ta dyrektywa wprowadza zasadę, zgodnie z którą eksploracja tekstów i danych zarówno na potrzeby badań naukowych, jak i na cele komercyjne będzie dozwolona, tylko że w tym drugim przypadku, czyli w przypadku wykorzystania na cele komercyjne, podmioty uprawnione będą mogły skorzystać z opcji opt-out, czyli będą mogły zastrzec, że nie wyrażają zgody na trenowanie algorytmów AI na należących do nich tekstach i danych.
Dzięki, Gosia, za przedstawienie, jak trenowanie algorytmów na potrzeby sztucznej inteligencji uregulowane jest z perspektywy prawa unijnego, ale też jak wiemy, dyrektywy unijne nie obowiązują bezpośrednio i wymagają uprzedniej implementacji w krajach członkowskich. Więc pojawia się pytanie, jak do tego podszedł polski ustawodawca i jak do tego podeszły też inne kraje w Unii Europejskiej.
Na ten moment Polska nie przyjęła przepisów mających na celu implementowanie tej dyrektywy, ale ustawodawca podejmuje w tym celu kroki. W ostatnim czasie opublikowano projekt nowelizacji prawa autorskiego, którego celem jest właśnie między innymi implementowanie tej dyrektywy. Co było początkowo kontrowersyjne, w pierwszym projekcie zaproponowano, że wolno będzie co prawda zwielokrotniać rozpowszechnione utwory w celu eksploracji tekstów i danych na tych zasadach, które z dyrektywy wynikają, ale z wyłączeniem tworzenia generatywnych modeli sztucznej inteligencji. Czyli mimo tego, że prawodawca unijny nie wyłączył zastosowania tego wyjątku dla modeli generatywnej sztucznej inteligencji, to polski ustawodawca próbował iść w tym kierunku. To się zdawało być sprzeczne z założeniami prawodawcy unijnego, który w samym AI Act potwierdził, że dozwolony użytek związany z text and data mining ma zastosowanie do modeli sztucznej inteligencji ogólnego przeznaczenia, a więc przede wszystkim do modeli generatywnej sztucznej inteligencji. Można było argumentować, że jest to wyraz określonej polityki mającej na celu ochronę twórców, ale z drugiej strony żadne inne państwo w Unii Europejskiej nie przyjęło tak surowych dla dostawców systemów AI przepisów dotyczących eksploracji tekstów i danych, jak proponował to polski ustawodawca. Finalnie pod naciskiem różnych grup wycofano się z tego pomysłu i nowy projekt ustawy już takiego rozwiązania nie zakłada.
Czyli podsumowując to, co powiedziałaś, Gosia, i trochę upraszczając tę kwestię, możemy chyba powiedzieć, że korzystanie z zasobów osób trzecich, z ich praw autorskich, będzie w Unii Europejskiej określane konkretnymi regulacjami, gdzie będzie w sposób jasny określone, kiedy dozwolone jest wykorzystywanie takich utworów bez konieczności spełniania dodatkowych warunków, a kiedy konieczne będzie na przykład zawarcie umowy licencyjnej. Myślę natomiast, że warto w dalszej kolejności popatrzeć na te kwestie z nieco szerszej, globalnej perspektywy, bo problem ten pojawia się przecież także w innych jurysdykcjach i tutaj wybrałam dwie z głośniejszych spraw, sporów, które aktualnie się toczą między gigantami tworzącymi systemy AI, a podmiotami skupiającymi prawa autorskie. W pierwszej kolejności weźmy na tapet chyba najbardziej medialny spór, czyli ten pomiędzy New York Timesem a OpenAI-em i Microsoftem. New York Times pozwał obie te firmy za naruszenie praw autorskich, które miało polegać na wykorzystaniu milionów artykułów New York Timesa na potrzeby właśnie trenowania chatbotów obu spółek. I z publicznych oświadczeń wiemy też, że New York Times i OpenAI próbowały się dogadać, no ale na razie bez skutku. Jaką tutaj szkodę przede wszystkim zgłasza New York Times? Bo nie chodzi tutaj tylko o to, że te artykuły zostały wykorzystane w procesie trenowania samych systemów AI, ale też chodzi tutaj przede wszystkim tak naprawdę o tą dłuższą perspektywę, bo New York Times obawia się, że chatboty Microsofta i OpenAI-a mogą w przyszłości stanowić substytucję dla jego własnych usług i ostatecznie prowadzić do tego, że klienci będą rezygnowali z płatnych subskrypcji New York Timesa, bo będą mogli uzyskać tak naprawdę podobne informacje, wykorzystując bezpłatne chatboty. I wprawdzie New York Times nie określił, jakiej kwoty domaga się w ramach odszkodowania, no ale prawdopodobnie jest tutaj mowa o miliardach dolarów. I co ciekawe, to jest też to, że te skutki finansowe niekoniecznie będą to najbardziej dotkliwe, czy potencjalnie mogą być najbardziej dotkliwe, bo New York Times domaga się jednocześnie zniszczenia obu modeli chatbotowych, jak również danych treningowych, czyli tych artykułów New York Timesa, które były wykorzystywane w procesie trenowania systemów. Z kolei jako ciekawostkę też i może pozytywny element z perspektywy klientów, to warto wspomnieć, że właśnie na skutek tych pozwów i też obaw klientów co do legalności korzystania z outputów, Microsoft ogłosił Customer Copyright Commitment, które ma polegać na zwolnieniu z odpowiedzialności użytkowników Azure OpenAI Service i Copilots z odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich. Wydaje się, że jest to działanie obmyślane na to, aby zapobiec rezygnacji z korzystania w ogóle z tych narzędzi oferowanych przez Microsofta. Daje to też być może słuszne albo niesłuszne poczucie, że Microsoft podszedł do tworzenia algorytmów AI w sposób bardziej przemyślany i być może zgodne z zasadami prawa autorskiego, ale czy tak rzeczywiście jest, to pewnie dowiemy się dopiero po ogłoszeniu wyroku.
Jasne, myślę, że to jest pożądana praktyka. A czy Microsoft jest w tym zakresie wyjątkiem, czy może jest to rozpowszechniona praktyka?
Microsoft nie jest pierwszym takim podmiotem, który zaproponował czy ogłosił zwolnienie z odpowiedzialności, bo ubiegł go chociażby GitHub, a z kolei jego następcą był OpenAI. Tutaj wiemy o tym, że CEO OpenAI ogłosił niedawno, że także jego firma pokryje koszty prawne wynikające z roszczeń za naruszenie praw autorskich osób trzecich. Natomiast dotyczy to korzystania wyłącznie z outputów generowanych przy pomocy ChatGPT Enterprise i ChatGPT API. Nie dotyczy to z kolei korzystania z funkcji bezpłatnych, jakie oferuje OpenAI. Wracając natomiast już do samej kwestii sporów, to tutaj innym ciekawym przykładem z rynku jest spór pomiędzy amerykańskim Getty Images a brytyjskim Stable Diffusion. I spór dotyczy korzystania z bibliotek zdjęć i grafik Getty Images do trenowania modelu Stability AI. I tutaj szacuje się, że nawet 12 milionów fotografii czy grafik wraz z tytułami i metadanymi zostało użytych właśnie w celu trenowania systemu. I z różnych doniesień prasowych możemy wyczytać, że Getty Images miałby nawet dochodzić do 150 tysięcy dolarów za naruszenie praw do jednego utworu, do każdego z tych utworów. Więc sumarycznie może się to złożyć na dość pokaźną kwotę. Z innych jeszcze ciekawostek w kontekście tego sporu, to warto na pewno wspomnieć o tym, że pozwy zostały wniesione w dwóch jurysdykcjach, bo zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Wielkiej Brytanii. Natomiast Stable Diffusion próbował się bronić w Wielkiej Brytanii, wnosił o odrzucenie pozwu, tłumacząc to tym, że do testowania algorytmu wykorzystano cloudowe rozwiązanie AWS, ale zlokalizowane w Stanach, a nie w Wielkiej Brytanii. Natomiast sąd brytyjski nie podzielił takiej interpretacji i stwierdził, że sprawa powinna trafić do kolejnej fazy postępowania. Więc może to tyle na temat samych postępowań i kończąc już tą moją długą wypowiedź, to chciałabym jeszcze nawiązać do bardziej optymistycznych doniesień prasowych, bo takie też mamy. W praktyce to nie jest tak, że biznes, a konkretnie twórcy systemów AI i właściciele praw autorskich w ogóle nie potrafią się dogadać, bo wiemy chociażby o tym, że OpenAI zawarł umowy licencyjne z chociażby Axel Springer, wydawcą takich tytułów jak Politico czy Business Insider. Zawarł też na pewno umowy licencyjne z Shutterstock czy Associated Press. I wydaje się, że taki model współpracy jest najbardziej korzystny de facto dla obu stron, no bo z jednej strony nie zatrzymuje to dalszego rozwoju technologii i systemów AI, a z drugiej strony wiąże się z pewnym jednak wynagrodzeniem, tak jakąś rekompensatą finansową za korzystanie z utworów podmiotów trzecich.
Okej, no to omówiłyśmy chyba najbardziej kompleksowe zagadnienia z zaplanowanych na dzisiaj. Myślę, że to już czas przejść do drugiej części naszego podcastu i tutaj zaczęłabym od ochrony promptu, czyli polecenia. Generalnie ochrona promptu na gruncie prawno autorskim przebiegać będzie na takich samych zasadach jak ochrona każdego innego utworu słownego. Ale problemy związane z promptem uwidaczniają się jednak w innych sferach, na przykład na gruncie tajemnicy przedsiębiorstwa. Bo wiele zaawansowanych narzędzi typu ChatGPT umożliwia użytkownikom wprowadzenie dużej ilości tekstów i danych w formie promptów i istnieje ryzyko, że dane tam wprowadzane będą zawierały jakieś informacje poufne, takie jak dane dotyczące innych pracowników, klientów, czy też w przypadku teamów IT może to być na przykład kod źródłowy. W przypadku bezpłatnych wersji tych popularnych narzędzi takie dane zazwyczaj stają się dostępne dla dostawcy platformy AI i mogą być przez niego wykorzystywane do dalszego szkolenia algorytmu. Istnieje więc ryzyko, że takie dane wejściowe mogą później stać się dostępne dla innych użytkowników, w tym konkurentów. Więc należy ostrożnie podchodzić do tego, jakie informacje udostępniamy dostawcy. Zasadne byłoby wdrożenie polityki dla pracowników dotyczących korzystania z takich narzędzi. I jako kolejny przykład obrazujący jeszcze zagrożenia w tym obszarze można wskazać wpływ systemów AI na dostępność patentów. Jednym z warunków uzyskania patentu jest to, że wynalazek musi być nowy w dniu zgłoszenia go do odpowiedniego urzędu. Zatem do czasu złożenia wniosku patentowego ten wynalazek powinien być utrzymywany w tajemnicy. Co prawda niektóre kraje dopuszczają krótki okres karencji na złożenie wniosku po publicznym ujawnieniu informacji przez wnioskodawcę, ale nie wszystkie tak robią, więc oznacza to, że ujawnienie wynalazku dostawcy narzędzi AI, na przykład podczas przygotowywania zastrzeżeń patentowych przy wykorzystywaniu takiego narzędzia, w najgorszym przypadku może prowadzić nawet do odmowy udzielenia patentu na wynalazek. Więc myślę, że to podsumowuje niektóre problemy związane z promptami w kontekście systemów AI, bo oczywiście zagadnienie jest kompleksowe. Natomiast myślę, że warto również byłoby omówić, jak to wygląda w przypadku treści generowanych przez użytkowników, czyli w przypadku outputów.
Dzięki, Gosia. I teraz będziemy przechodzić do kolejnej części. Czyli korzystając z generatywnych systemów AI, rodzą się rzeczywiście zagadnienia problematyczne na gruncie prawa autorskiego w kontekście outputów. Pierwsze pytanie, jakie się pojawia, to czy to, co wygenerujemy, czyli ten output, może w ogóle stanowić utwór w rozumieniu prawa autorskiego? A jeżeli dojdziemy do wniosku, że tak, no to komu możemy w ogóle przypisać autorstwo, czy przypisać prawa autorskie? I jeżeli sobie przeanalizujemy warunki korzystania z różnych systemów AI oferowanych przez głównie amerykańskich gigantów, to możemy odnaleźć różne rozwiązania. Niekiedy jest w nich wprost wskazane, że prawa do outputów przysługują użytkownikowi. Nie precyzują one oczywiście zazwyczaj zakresu tych praw, ale jest to jedna z takich powiedzmy najpełniejszych form. W innych przypadkach z kolei użytkownikowi udzielana jest licencja na korzystanie z outputów. Natomiast pomijając kwestię treści tych warunków korzystania z platform czy systemów AI, no to jest to kwestia raczej wtórna, bo punktem wyjścia powinno być ustalenie, czy taki output stanowi albo w ogóle może stanowić potencjalnie utwór. Podstawowym wymogiem dla przyznania ochrony prawnoautorskiej jest to, że dzieło musi być stworzone przez człowieka. I wprawdzie przy generowaniu outputów mamy udział człowieka, bo użytkownik generuje prompty, to jednak output co do zasady jest generowany w ujęciu ogólnym przez maszynę czy system. I aktualnie dominujące stanowisko jest takie, że wpisanie samych promptów to za mało, aby nadać outputom walor utworów. Natomiast są też stanowiska odrębne i myślę, że finalnie jest szansa, że pójdziemy w stronę uznawania jednak niektórych outputów za utwory, jeżeli wykorzystane zostaną bardziej zaawansowane czy kreatywne po prostu. Prezentowane jest natomiast też odmienne stanowisko i myślę, że docelowo pójdziemy kiedyś w tę stronę i polega to na tym, że w przypadku bardziej zaawansowanych czy kreatywnych promptów będzie można przypisać outputowi walor utworu i znane już są nawet takie przypadki w praktyce, gdzie tak się właśnie stało. Natomiast kwestia ta będzie ostatecznie pewnie rozstrzygnięta dopiero na poziomie wyroków przez sądy. Ewentualnie możemy się też spodziewać pewnie w przyszłości, jeżeli taka będzie decyzja różnych krajów na świecie, tak. Odmienną kwestią jest natomiast na dzień dzisiejszy to, jak oceniamy outputy, które są kombinacją kilku outputów wygenerowanych przez ten sam albo różne systemy AI, albo w przypadku, kiedy mamy do czynienia z modyfikacją outputów przez człowieka. Jeżeli taki finalny wynik zawiera w sobie właśnie ten udział człowieka, to myślę, że w niektórych przypadkach co najmniej będziemy mogli kwalifikować te finalne wyniki jako utwory. Zmierzając ku końcowi, to chciałabym jeszcze tylko podkreślić, że ocena outputów nie powinna być ograniczona tylko do oceny prawnoautorskiej, bo outputy potencjalnie mogą naruszać także inne prawa IP i tutaj mam na myśli w szczególności znaki towarowe, designy czy tajemnice przedsiębiorstwa. Może się tak zadziać w przypadku, gdy systemy AI, które nie działają jak na razie bez zastrzeżeń, wygenerują output zawierający elementy chronione przez któreś z właśnie wymienionych przeze mnie praw IP, bo przykładowo w fazie trenowania takie elementy zostały wykorzystane. Podobnie może się też zadziać w sytuacji, gdy formułujemy prompty w bardzo określony sposób, niezależnie czy jest to działanie intencjonalne czy nie, ale jeżeli finalnie wygenerujemy output zawierający też takie elementy, no to możemy mieć do czynienia z naruszeniem praw IP.
Myślę, że tutaj postawmy kropkę. Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu i zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka, który będzie dotyczył sztucznej inteligencji w sektorze finansowym.
Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Zachęcamy do obserwowania naszych kanałów social media, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami.